Jest ze mną pan prodziekan do spraw studenckich Mateusz Świedlicki, pracownik Instytutu Filologii Angielskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i właśnie tak jak wspomniałam, jest pan prodziekanem i z tego względu nie możemy pana kwalifikować w konkursie, ale zgłoszenia się pojawiły, co oznacza, że mnóstwo studentów z pana zajęć jest zadowolonych. No i właśnie jak pan się z tym czuje?
Jest mi bardzo miło, bardzo się z tego powodu cieszę, jestem zaszczycony, a tyle mogę powiedzieć.
Kim jest dla pana student? Jak pan się odnajduje w pracy ze studentami? No domyślam się, że bardzo dobrze, ale jak to wygląda z pana perspektywy?
Tak jak pani powiedziała, odnajduję się bardzo dobrze. Zawsze bardzo lubiłem prowadzić zajęcia dydaktyczne. Zawsze bardzo ceniłem swoje studentki, swoich studentów. Z wielu względów, z wielu powodów. Taki najważniejszy w moim mniemaniu powód to jest to, że zawsze czegoś się dowiaduję od swoich studentów. Prowadzenie zajęć nigdy nie jest, przynajmniej jak dla mnie, nie jest monologiem, to jest zawsze dialog. Czyli ja uczę czegoś studentów, a studenci zawsze uczą czegoś mnie. Zawsze się czegoś dowiaduję, więc zawsze sprawia mi to ogromną radość, to gdy mogę czegoś się dowiedzieć od nich.
Jak pan myśli, co jest tym czynnikiem, czy to w przygotowaniu zajęć, czy w sposobie prowadzenia, który sprawia, że ci studenci są zadowoleni z pana zajęć? I co pan lubi w zajęciach ze studentami najbardziej?
Bardzo trudne pytanie, właściwie kilka pytań. Co ja lubię w zajęciach dydaktycznych? Zajęcia dydaktyczne zawsze są wyzwaniem, nigdy nie są takie same. Zdarza się, że prowadzę kilka bloków zajęciowych, powiedzmy kilka zajęć z konwersacji albo z literatury. Te zajęcia nigdy nie są takie same, chociaż moje materiały się pokrywają, prawda? Czyli mam powiedzmy 4 grupy na pierwszym roku, czy 2 grupy na trzecim roku, ale zajęcia zawsze są różne, bo różna jest energia. Różną energię dają mi studenci i różne rzeczy mogę z tą energią zrobić i to bardzo lubię. Czyli na jednych zajęciach możemy spojrzeć na literaturę z jednej strony, mogę skupić się na czymś zupełnie innym, bo grupa też coś zupełnie innego widzi. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, inspirujące. Jeżeli chodzi o tą drugą część pani pytania, wydaje mi się, że studenci zawsze wyczuwają to, czy wykładowca czerpie przyjemność też z prowadzenia tych zajęć. Bo zakładam, że wszyscy wykładowcy do zajęć się przygotowują, do zajęć przychodzą przygotowani, więc to, że do zajęć się przygotowuje, no to chyba to jest dla wszystkich studentów oczywiste, ale moi koledzy i moje koleżanki z uniwersytetu i z różnych innych jednostek również na pewno zawsze się przygotowują, ale ta właśnie umiejętność czerpania radości z tych zajęć, to chyba jest ważne, tak mi się wydaje. I też odpowiadanie na zapotrzebowania konkretnych studentów, czyli jak widzę, że coś innego studentów interesuje, to zawsze staram się w taką, a nie inną stronę pójść.
Też właśnie został pan wyróżniony jako dobry wykładowca, jako ktoś, do kogo chętnie się na te zajęcia przychodzi. I jakby pan miał przypisać cechy dobrego wykładowcy, jaki powinien być dobry wykładowca?
Dobry wykładowca powinien pamiętać, że osoby studiujące są na studiach dlatego, że na nich być chcą, że im zależy i mogą mieć różne inne problemy. Problemy na przykład zdrowotne, różnego innego rodzaju problemy. I to wiąże się z tym, że dobry wykładowca powinien pamiętać, że studenci, osoby studiujące mają tak wiele różnych problemów, jak i my, jak i wykładowcy. I mówię o tej wiedzy dlatego, że gdy tą wiedzę mamy, pamiętamy, że ta relacja powinna być na równi. Czyli dobry wykładowca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że bez studentów nie ma wykładowcy. Bez studentów nie ma studiów. Bez dobrej pracy dydaktycznej, bez dobrych zajęć nie ma możliwości prowadzenia badań naukowych. Jako pracownicy naukowo-dydaktyczni, na przykład w przypadku mojego stanowiska, jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym. Muszę wykonywać pracę badawczą, tak? Zajmuję się, piszę książki, piszę artykuły, rozdziały, jeżdżę na konferencje, ale również jestem pracownikiem dydaktycznym. Muszę prowadzić zajęcia. Gdy tego nie robię, no to nie będę mógł prowadzić badań, prawda? Więc ta świadomość jest ważna. Empatia, to się wiąże, prawda? Oczywiście to, co powiedziałem, wiąże się z empatią w stosunku do studentów i również zawsze trzeba pamiętać, że nie można wszystkim dogodzić. Zawsze się znajdzie osoba, która powiedzmy może nie odpowiadać dany sposób prowadzenia zajęć, dlatego że każda osoba jest inna, prawda? Dla części studentów materiały takie audiowizualne są bardzo przydatne. Inne osoby uwielbiają czytać, a nienawidzą materiałów audiowizualnych. Dla niektórych prezentacje są rozpraszające i nie potrafią się skupić bez prezentacji, więc zawsze dobrze jest tak poobserwować studentów na pierwszych, drugich zajęciach i zobaczyć, które metody najlepsze byłyby w przypadku tej grupy i zawsze można wprowadzić jakieś drobne zmiany. Oczywiście nie mówię tutaj o radykalnych zmianach, bo musimy realizować efekty uczenia się i też mamy sylabusy, więc niektóre rzeczy po prostu musimy zrobić, ale takie małe zmiany czasami mogą bardzo poprawić jakość dydaktyki i sprawić, że studenci chętniej na takie zajęcia będą przechodzić.
Pan wspomniał o tym, że pan prowadzi zajęcia z konwersacji, konwersacyjne. To są zajęcia, które mają ogromny potencjał na to, żeby być najbardziej stresującymi zajęciami po prostu w całej studenckiej ścieżce. I jak to jest, że jednak u pana ta atmosfera jest dużo przyjemniejsza i studenci jednak chwalą sobie i lubią przychodzić na te zajęcia?
Ja zawsze mówię studentom na pierwszych zajęciach i to powtarzam wielokrotnie, bo czasami trzeba niektóre rzeczy powtarzać, bo one gdzieś tam wpadają, wypadają, że przestrzeń sali zajęciowej to jest przestrzeń bezpieczna i na zajęciach nie ma czegoś takiego jak powiedzenie czegoś głupiego. Każda wypowiedź jest ważna, każda wypowiedź jest istotna. Zawsze mówię swoim studentom, żeby zwracali się do siebie nawzajem z szacunkiem i podkreślam to, że można rozmawiać o trudnych zajęciach. Uważam, że to jest też rola uniwersytetu, żeby pomóc studentom zrozumieć, że nie zawsze musimy się zgadzać. Nie zawsze musimy mieć takie same poglądy. Nasze poglądy mogą być radykalnie różne, ale zawsze powinniśmy być w stanie rozmawiać, prowadzić dialog i wydaje mi się, że studenci to wiedzą i to wyczuwają i w taki sposób też odzywają się na moich zajęciach. Też staram się zawsze dać im możliwość na wejście w te zajęcia, czyli wiem, że pierwsze powiedzmy dwa zajęcia zawsze będą wolniejsze, bo ludzie muszą się przełamać. Mówienie no to jest, tak jak pani powiedziała, często jest bardzo stresujące, a jak już czują, że okej, nikt ich nie ocenia. Ja zawsze to mówię, że ja ewentualnie daję feedback. To jest informacja zwrotna i moje sugestie jakieś, to nie jest nigdy krytyka. Ja nigdy nie krytykuję studentów po to, żeby ich skrytykować. Jeżeli daję im jakiś feedback, no to po to, żeby wiedzieli, nad czym mają pracować i oni wiedzą, że ta moja informacja zwrotna jest po to, żeby ich zdolności, że tak powiem, umiejętności były coraz lepsze i chyba to czują.
A jak się pan czuje z tym, jak jest taki student, który na początku zestresowany, ciężko mu się rozmawia i pod koniec tego semestru faktycznie widać postęp i on się otworzył i czuje się dużo pewniej z tym językiem angielskim i pewniej w ogóle z rozmawianiem z innymi ludźmi. Jakie to jest uczucie?
To jest wspaniałe uczucie. Tak, to jest wspaniałe uczucie, dlatego tak jak pani powiedziała, zawsze można studentów podzielić na różne kategorie. Są osoby, które są naturalnie bardzo ekstrawertyczne, są bardzo otwarte i bardzo dużo mówią, nieważne czy są zajęcia praktyczne, czy zajęcia z literatury, po prostu dużo mówią. Są też studenci, którzy są introwertyczni, którzy wstydzą się, boją się powiedzieć publicznie, co nie zmienia faktu, że to mogą być wspaniałe osoby, które mają ogromną wiedzę i jak widzę studentów, którzy na początku zaczynają tak bardzo delikatnie, że tak powiem, są bardzo zestresowani, boją się wypowiedzieć i stopniowo się otwierają, no to jest ogromna satysfakcja. Satysfakcja dla mnie jako wykładowcy.
Pewnie dla studentów też to jest niezwykle ważne, że mają taką właśnie bezpieczną przestrzeń na tych zajęciach. To musi być świetne, ale pan też jako prowadzący różne zajęcia i pan jako osoba, która ma styczność z wieloma studentami, z tego co już się dowiedziałam, jest pan osobą inspirującą do wielu rzeczy i inspirującą poprzez swoją pracę i poprzez zaangażowanie w projekty międzynarodowe.
Pracując w Instytucie Filologii Angielskiej, dziwne byłoby to, gdybym nie był zaangażowany w żadne projekty międzynarodowe i tutaj chciałbym oczywiście zapomknąć, że większość moich koleżanek i kolegów z pracy zajmuje się fantastycznymi rzeczami i angażuje się w różne projekty międzynarodowe. Więc to nie jestem jedyną osobą, która w takie projekty się angażuje. Wielokrotnie wyjeżdżałem na stypendia do Stanów Zjednoczonych, do Kanady choćby. Również współpracuję z Uniwersytetem w Glasgow, w Szkocji. Jestem zaangażowany w różne projekty, głównie finansowane przez Komisję Europejską. Obecnie współpracuję z profesorem Cyrandasz Trykupczak nad dwoma takimi projektami, ale tu nie będę państwa zanudzać szczegółami projektów, ale współpraca z osobami z zagranicy jest zawsze bardzo inspirująca i ta transkulturowa wymiana myśli, wymiana wiedzy, wymiana doświadczeń, to jest coś, co jest dla mnie niezwykle ważne. I tutaj też nawiązując do dydaktyki, pamiętam jak kilka lat temu byłem na stypendium Fulbrighta w Chicago, w Stanach Zjednoczonych i prowadziłem w ramach tego pobytu zajęcia dydaktyczne dla doktorantów i dla studentów takich studiów undergrad, czyli pierwszego stopnia. I bardzo wiele się nauczyłem od tamtych studentów, od tych studentów, którzy byli zupełnie różni od naszych studentów. Oczywiście mówię tutaj o takich nawykach uczenia się. Zupełnie inaczej reagowali na kwestie, na które na przykład nasi studenci nie reagują, a nie reagowali na takie kwestie, które dla naszych studentów są ważne. I więc bardzo dużo się od tamtych studentów nauczyłem, od tych właśnie zagranicznych studentów i również od moich kolegów i koleżanek.
Też nie wiem, czy jest coś takiego, ale jeżeli jest coś takiego, to szkoły wyższe zagraniczne, czego mogłyby się nauczyć od naszych uczelni, na przykład właśnie od Uniwersytetu Wrocławskiego i na odwrót, co uniwersytet mógłby wziąć sobie od tych zagranicznych uczelni?
Musimy pamiętać, że pewne kwestie wiążą się z różnymi instancjami wyższymi w Polsce. Czyli są takie rzeczy, których na przykład moglibyśmy się nauczyć od uczelni zachodnich, ale to wymagałoby gruntownych takich zmian na poziomie ministerialnym, powiedzmy. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, które rzeczywiście można prowadzić, powiem o czymś, co ja wprowadziłem, prawda? Po moim pobycie 7 lat temu na stypendium właśnie Fulbrighta, nauczyłem się, że oprócz tych takich podstawowych treści, które muszą w sylabusie się znaleźć, to w sylabusie, który ja przedstawiam studentom, zawsze muszą być szczegółowo opisane moje wymagania oraz pewne konkretne rzeczy dotyczące zachowania. Czyli na przykład na zajęciach nie powinniśmy robić tego, nie powinniśmy robić tamtego. Wszystkie pliki, które do mnie wysyłacie, powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem. Takie bardzo proste rzeczy, o których często jako wykładowcy w ogóle tutaj nie myślimy, bo zakładamy, że student wszystko wie. A student często nie wie, bo mówimy o osobach, które dopiero skończyły szkołę średnią i mogą, na przykład, to jest coś, na co ja zawsze zwracam uwagę i studenci o tym doskonale wiedzą. Student, osoba studiująca powinna wiedzieć, jak napisać wiadomość. Mówię tutaj o mailu. Powinna wiedzieć, jak dostosować język do osoby, do której, powiedzmy, pisze. I to są takie rzeczy, których się dowiedziałem, znaczy, na które zwróciłem uwagę, powiedzmy, będąc w Stanach. I to jest coś, o czym zawsze mówię kolegom i koleżankom w pracy. Jeżeli chodzi o to, czego oni mogliby się od nas nauczyć, mnóstwo jest takich rzeczy. Naprawdę. Też chciałem powiedzieć a propos naszych programów. Moje koleżanki, profesorki ze Stanów Zjednoczonych, akurat z Florydy, byłem ponad rok temu na stypendium na Florydzie, na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu Florydzkiego w Gainesville. I jak rozmawiałem o naszych zajęciach, to moje koleżanki, właśnie profesorki, były w szoku, jak rozbudowane są nasze sylabusy, jak wiele jest treści, jeżeli chodzi o literaturę. Powiedziały, że to wasi studenci wiedzą więcej, będą wiedzieć więcej niż nasi studenci, którzy są stąd. Czyli wy wiecie więcej o literaturze amerykańskiej niż my. Wydaje mi się, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że u nas nie jest aż tak dobrze, a tam, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie, tutaj nawiązując do takiego powiedzenia. A wcale tak nie jest. U nas też jest bardzo dużo rzeczy, które są dobre i powinniśmy być dumni z tego, co mamy.
Super, i powinniśmy być dumni z tego, że u nas uczelnie wyglądają w ten sposób i naprawdę nie mamy się czego wstydzić. No i wróćmy troszeczkę na uniwersytet. Czym dla pana, no bo pan już wiele lat ma styczność z tym językiem angielskim i po tylu latach, czym dla pana jest dzisiaj język angielski?
Język angielski jest moim narzędziem, jeżeli tak mogę powiedzieć, narzędzie pracy, ponieważ większość moich publikacji są to publikacje anglojęzyczne. Język angielski to jest język, w którym prowadzę zajęcia, w którym czytam, słucham zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj słucham muzyki w angielsku, rozmawiam z przyjaciółmi po angielsku. Język angielski to jest język, którym posługuję się, jak jestem za granicą, czyli jest po prostu bardzo ważną częścią mojego życia i też częścią mojej tożsamości jako człowieka, jako osoby i zawsze bardzo ten język angielski lubiłem. Od wielu lat jest częścią mojego życia, więc bez języka angielskiego moja praca nie miałaby sensu.
Odnośnie studiowania języka angielskiego. Dużo osób się martwi, że po studiach filologicznych nie ma pracy, nie ma co robić, że te studia w ogóle do niczego się nie nadają, a jednak jak przeglądamy co roku statystyki popularności danych kierunków, to ta filologia angielska na Uniwersytecie Wrocławskim jest zawsze w czołówce i zawsze jest mnóstwo chętnych na ten kierunek. I co może tak przyciągać studentów?
Nawiążę do pierwszej części pani wypowiedzi. Większość naszych absolwentów nie ma problemów ze znalezieniem pracy. Jak popatrzymy na statystyki, to nasi absolwenci pracują w różnych miejscach, pracują w Polsce, pracują za granicą, pracują w Stanach, mówiąc tutaj za granicą i w Wielkiej Brytanii, czyli w tych krajach anglojęzycznych, ale nie tylko. Mamy wśród swoich absolwentów pisarzy, dziennikarzy, pisarki, dziennikarki. Mamy wśród swoich absolwentów osoby pracujące w korporacjach, w human resources. Mamy również naukowców, prawda? I wydaje mi się, że to jest taki problem, który wykracza oczywiście poza ten case naszej anglistyki, czy anglistyki w ogóle. Studia uczą krytycznego myślenia, powinny przynajmniej uczyć krytycznego myślenia. Studia zapewniają narzędzia do podejmowania, wydaje mi się, mądrych życiowych decyzji dotyczących pracy. I pamiętajmy, że studia takie jak anglistyka, studia takie jak jakakolwiek filologia, czy nie tylko filologia, inne kierunki społeczne, ale nie tylko, to nie są kursy, po których od razu dostajemy pracę w jakimś, nie wiem, w jakiejś fabryce, która specjalizuje się w tym. Po prostu te realia tak nie wyglądają. Studia rozwijają. To jest istotne i muszę to podkreślić. Studia filologiczne to nie jest szkoła językowa. Oprócz zajęć praktycznych z języka, studenci uczestniczą w zajęciach takich jak historia, kultura, literatura krajów anglojęzycznych, różne zajęcia fakultatywne, są również takie zajęcia bardziej społeczne. Oprócz języka angielskiego studenci przecież również muszą realizować lektoraty z drugiego języka obcego, czyli każdy nasz absolwent wyposażony po skończeniu studiów, wyposażony jest w bardzo dobrą znajomość przynajmniej dwóch języków, prawda? Czyli angielski plus ten język wybrany, który na bardzo wysokim poziomie tak naprawdę trzeba opanować, żeby zdać ten egzamin w studium języków obcych. Oprócz tego student jest wyposażony w ogromną wiedzę dotyczącą krajów anglojęzycznych, czy tego kręgu kulturowego. Oprócz tego to, o czym powiedziałem, czyli umiejętność krytycznego myślenia, krytycznego czytania, krytycznego pisania. I to są umiejętności, które są bardzo cenione przez pracodawców w różnych miejscach, prawda? Takie, o których już wspomniałem na początku. Co przyciąga? Wydaje mi się, że studentów przyciąga do nas naprawdę bardzo wysoki poziom dydaktyki. Mamy świetnych specjalistów, świetne specjalistki, mamy rodzimych użytkowników języka angielskiego. Bardzo, tak jak już wspomniałem na początku naszej rozmowy, bardzo często współpracujemy z osobami z krajów anglojęzycznych. Te osoby często przyjeżdżają do nas na zajęcia, dają wykłady gościnne, czyli ten kontakt z tym językiem żywym angielskim również jest obecny. Kontakt z osobami z tego obszaru językowego. Zapewniamy również zajęcia, które są po prostu ciekawe. Wybór naszych zajęć fakultatywnych jest naprawdę spory i to nie są zajęcia nudne. Na przykład od kilku lat w ramach tej współpracy z tym programem Erasmus Mundus, już nie będę wchodzić w szczegóły, prowadzę zajęcia na studiach magisterskich, które poświęcone są reprezentacją dzieci dzieciństwa w filmie. I nie mówię tutaj o filmie dziecięcym, to są zajęcia poświęcone takim filmom jak, powiedzmy, Taksówkarz, Jojo Rabbit, najróżniejsze filmy i to, w jaki sposób kształtowany jest obraz dzieci dzieciństwa, czyli rozmawiamy o traumach, o dzieciach w horrorach na przykład, jak są przedstawiane dzieci w horrorach, czyli na przykład są bardzo interesujące, wydaje mi się, treści dla studentów. Rozmawiamy o serialach również, czyli oprócz samej literatury, oprócz języka, mówimy również o innych tekstach kultury. Prowadziłem zajęcia kilka lat temu o kulturze amerykańskiej widzianej przez pryzmat teledysków. I również to były bardzo ciekawe zajęcia, które spotkały się ze świetnym odbiorem studentów, czyli te teledyski, które my oglądamy, które znamy. I taka analiza tych tekstów kultury może prowadzić do takich fajnych spostrzeżeń. I studenci to lubią. Też dzięki temu zastanawiają się później nad wieloma innymi rzeczami. Czyli to, o czym już powiedziałem, umiejętność myślenia krytycznego.
Czyli nie ma się czego bać.
Absolutnie nie.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, bardzo miło mi się z panią rozmawiało i chciałem pozdrowić wszystkie studentki, wszystkich studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, a szczególnie naszej wspaniałej anglistyki.
Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo.